dzisiaj tematem politycznym. Oczywiście zapowiedź pierwszego pytania referendarnego, które ujawniło Prawo i Sprawiedliwość w specjalnym nagraniu. Specjalny spot został wyemitowany, w którym Jarosław Kaczyński mówi o tym, że partia rządząca chce zapytać Polaków o to, czy są za prywatyzacją majątku narodowego. I pytanie do Marka Jakubiaka, czy jest za prywatyzacją majątku narodowego, jak odpowie na pierwsze pytanie referendalne?
No oczywiście, że jestem przeciwko sprzedaży majątku polskiego, bo po co w takim razie majątek i po co państwo polskie, skoro majątek się wysprzedaje? To są takie sytuacje z pytań retorycznych. Niestety żyjemy w takich czasach, że musimy jasno i wyraźnie wyklarować sobie pogląd narodowy na tę sprawę.
No właśnie, ale po co właściwie? Opozycja mówi jasne, że nikt jest przeciwko i to jest tylko pytanie niepotrzebne. Może mają rację?
No oczywiście, przecież sprzedali ponad 1000 przedsiębiorstw państwowych, a teraz mówią, że sprzedawać nie będą. No nie. Tutaj muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o Donalda Tuska i jego pogląd na sprawę oraz jego doradców, w większości jego doradców, to solą wokół europejskich firm jest dzisiaj Orlen, Polska Miedź, LOT, stocznie i tak dalej, i tak dalej. To jest sola wokół. To jest, ja nie wiem, czy to pół roku będzie trwało, jak to będzie wystawione na sprzedaż. A wtedy na koraliki będzie miał Tusk pieniądze, będzie się panoszył po tych dworach, puszył się w krótkim terminie. Potem my będziemy wbijać zęby, za co jeść. A te pieniądze na to jedzenie będą nam dawali Niemcy jako właściciele tych firm. To jest po prostu pomysł diabła i szczerze powiem, że ja bardzo się dziwię, że trzeba na ten temat mówić, ale jak widzę, jeżeli osiągniemy ponad 50% próg, niestety tak bardzo wysoki, to nawet ktokolwiek by nie obejmował rządów, według konstytucji takie referendum jest obligatoryjne i musi wykonać wolę narodu, czyli nie sprzedawać majątku polskiego. Bardzo dobre pytanie, natomiast o tyle dobre, że konkretne, natomiast że w ogóle w Polsce trzeba zadawać takie pytania, to jest po prostu już oburzające. Myślałem, że żyję wśród Polaków, jednakże w opozycji są jednak nurty, które bardziej chcą dogadzać sąsiadom niż własnej ojczyźnie.
Pan prezes powiedział o Donaldzie Tusku, o Platformie Obywatelskiej. Ale jak się tak głębiej zastanowić, to może być pytanie, które także pokaże różnicę między Prawem i Sprawiedliwością, obozem Zjednoczonej Prawicy, a Konfederacją.
No tak też może być, bo Konfederacja z tą swoją chłopięcą polityką idzie w kierunku nic nie mieć i być. Jeżeli aspiracją człowieka ma być grill, dwa używane samochody i wolny weekend, no to ja winszuję. No, to jest naprawdę aspiracja godna Konfederatów. No, ja myślałem, że tam są ludzie bardziej ambitni, bo jak widać, Mentzen lepiej się ustawił niż rzeczy pozostałym. Ja, panie redaktorze, powiem tak, ta chłopieńca polityka Konfederacji, ona nie znajdzie uznania u Polaków, dlatego że nie ma co ryzykować Polską dla, widzi mi się, ludzi, którzy jeszcze klocki Lego składają. Nie podoba mi się takie podejście. Ja myślę, że Polacy w mądrości swojej nad urną wyborczą zastanowią się nad tym, czy warto eksperymentować nad Polską. Polska idzie w dobrym kierunku, rozwija się i tu nie należy kija w szprychy wsadzać. A co więcej, głosowanie na Konfederację ja odbieram jako głosowanie na Platformę Obywatelską i ja to mówię od paru lat. Rzadko kto mi wierzył jeszcze 3 lata temu, a wtedy już Korwin-Mikke powiedział, no przecież trzeba rządzić państwem z tymi, którzy więcej nam dają. Więc o czym my tutaj? No, Konfederacja jest zwykłym ugrupowaniem, jeszcze bardziej pazernym niż którekolwiek inne, bo to są głodni, młodzi ludzie, którzy szukają po prostu przygody, a co za tym idzie pieniędzy.
Kij w szprychy także w polskiej kampanii chciał włożyć Manfred Weber. Nie wiadomo tylko, czy nie włożył tego kija w szprychy roweru, na którym sam jechał.
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o tego Niemca, to on nie mówił tego do siebie. On to mówił do nas. On to mówił z pewnością w głosie, będąc świadom, że ma tu własną partię. No, że on tutaj, to jest w ogóle kuriozalna sytuacja. Pierwszy raz chyba w II Rzeczpospolitej, w historii Rzeczpospolitej zdarza się tak, że Niemcy mają własną partię w Polsce. No. I oni mówią już o tym oficjalnie. To nie są żarty. No. Oni mogą zaklinać rzeczywistość, a prawda jest taka, że ich szefem Platformy Obywatelskiej jest Manfred Weber. Jeżeli ktoś ma wątpliwości wobec tego, co przed chwilą powiedziałem, to zacytuję Webera. Jesteśmy jedyną siłą, mówi Weber, który może pokonać PiS. To co Weber powiedział tym zdaniem? Przecież, proszę państwa, no, Platforma Obywatelska była finansowana przez niemieckie partie. Przecież założenie Platformy Obywatelskiej było w ścisłej korelacji z Niemcami. Przecież to jest oczywisty fakt, o którym mówią byli członkowie tej Platformy Obywatelskiej. Dziwię się tylko tym wychowanym na organizmie Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, że oni do Platformy poodchodzili albo do Hołowni. No, dziwię się bardzo, bo to są dwa różne światy. O ile można mówić na temat Tuska ciągle i wszędzie, bo on prowokuje do tego, to jednak Zjednoczona Prawica skupia się nad tym, jaka Polska będzie, a nie jaki Tusk będzie. I to jest dla mnie najważniejsze. Bo kiedyś Jan Pietrzak zapytał w piosence, żeby Polska była Polską i o te wybory, o to zdanie te wybory będą się toczyły.
Panie prezesie, naszym gościem Marek Jakubiak, ale z jakiegoś powodu Manfred Weber postanowił zaistnieć w polskich wyborach. Pytanie, co jeszcze może zrobić i na ile ta zagranica z tego tandemu ulica i zagranica może jeszcze w kampanii w Polsce namieszać?
Wszystko się już zaczyna na stół wykładać. No tutaj już, że tak powiem, te emocje doprowadzą do różnego rodzaju oświadczeń ze strony Niemiec, dlatego że Niemcy już w tej chwili wiedzą, że to jest ostatnia chwila. Oni wiedzą, że jak tych wyborów nie wygrają, to wpływy w Polsce zostaną utracone. I te wszystkie ich ruchy, wykupowanie różnego rodzaju mediów, parcie, naprawdę wielkie parcie na to, żeby Tusk wygrał. Te artykuły pisane w prasie niemieckiej na temat, jak to Tusk jest bardzo popularny w Polsce, no to jest zadziwiające, ponieważ mówi się o tym, że oni mają 20, tam 5-6%, a sam Tusk nie jest popularnym politykiem, dlatego że tam już jednocyfrowy wynik jest. A kto widzi Tuska na premiera? Prawie nikt. Więc szczerze mówiąc, na złość babci chcą sobie uszy odmrozić. No, dlatego, że im się Kaczyński nie podoba, dlatego że Sasin im się nie podoba, to oni nie patrzą już z perspektywy na Polskę i na możliwości rozwojowe, tylko patrzą tak wąsko, tak, no, żeby nie powiedzieć prostacko, po prostu patrzą, Kaczyński mi się nie podoba, to ja nie będę na nich głosował. Na litość boską, na Polskę głosujesz albo na Niemcy, na litość boską, no. Tutaj są bardzo ważne sprawy. Ja tak do tych naszych obywateli chcę przemówić, oni tam się nazywają różnie, obywatele RP, tacy, siacy, owacy. Ja nie odmawiam im patriotyzmu, ja nie odmawiam im też dobrych chęci dla Polski, na to, że oni mają dobre chęci. Natomiast drogę do tych dobrych chęci wybrali sobie tragiczną, ponieważ chcą pomocniczości Niemiec, a to się w Polsce za każdym razem tak samo kończyło. Więc jeżeli ktokolwiek mówi, że teraz będzie inaczej, to przepraszam, musiałbym zacytować tutaj słowa, że ten, kto używa tych samych narzędzi i oczekuje innego wyniku, jest po prostu i tutaj pip musi nastąpić. No. Mamy ojczyznę rozwijającą się w nieprawdopodobny sposób, o czym nie pisze PiS czy Zjednoczona Prawica, tylko zachodnie media piszą o tym i zachodnie firmy ekonomiczne. Dają najlepsze rankingi, jakie tylko można. Są zachwyceni Polską. Przecież to widać. Nawet niemiecka prasa pisze z przerażeniem, bo oni się boją akurat tego, że Polacy się szybciej rozwijają niż Niemcy. No to pytam się, nie wierzyć w to? To co? Jaki oni interes mają, żeby kłamać w tym? No, jaki interes, pytam się? Żaden. To jeżeli w obiektywny sposób wiemy, że Polska się dobrze rozwija, to czemu temu zaprzeczać? Czemu nie być z Polski dumnymi? Dlaczego Polsce trzeba nogi ciągle podcinać? No właśnie po to, żeby nie była krzywym drzewem, prostym drzewem, bo na krzywe drzewo to i byle koza wskoczy. A taką kozą uważam, że jest ten Weber, Tusk i cała ta banda Webera, która uważa, że jeszcze Polska może wrócić na stare swoje drogi, a więc służalczości wobec Niemiec, czapka w ręce, ile dostaniesz, tyle masz. Czyli jak pamiętacie, jak oni mówili, że Polska mogła się przy tym stole usadzić i z tych okruchów żyć. Przecież to taka teoria była, a ja sobie właśnie wypraszam. Miejsce Polski jest u szczytu tego stołu, a nie z okruszków życia. I to jest kwestia podejścia do Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita jest dumnym narodem społeczeństwa mądrego i dumnego. I tej wersji się będę trzymał.
To jeszcze jeden temat, no może nie skali takiej pierwszorzędnej, ale jednak bardzo symptomatyczny dla sporów na opozycji lewicowo-liberalnej. Roman Giertych nie znalazł się w pakcie senackim, rozpoczął wojnę z lewicą, grozi, że sam wystartuje przeciwko jednej z kandydatek lewicy w Warszawie w okręgu senackim. Co nam mówi o stanie opozycji, o podziałach na opozycji historia Romana Giertycha?
No to jest, no powiem tak, że ponieważ ja uważam, że cały ten pakt senacki to jest jedno wielkie oszustwo, bo ja jako Kukiz 15 jestem zwolennikiem JOW-ów i pierwszy raz JOW-y się pojawiły, ale przepraszam bardzo, w handlu zmowa cenowa jest karalna. Pytam się, jak jest w ordynacji wyborczej, kiedy jest zmowa kandydatów, kiedy JOW-y się oszukuje po prostu, że społeczeństwu zabiera się wybór. Daje się tylko wybór taki, jak oni chcą. To są JOW-y, to jest oszustwo wyborcze. I powiem tak, że Giertych, co musimy w ogóle na temat tego człowieka mówić? To jest też człowiek listem gończym ścigany. To jest człowiek, który po prostu raz jest prawicowcem, raz jest lewicowcem, raz jest Bóg raczy wiedzieć kim. Nie chcę mi się na jego temat gadać. Po prostu dla mnie to nie jest człowiek godny uwagi. Po prostu.
To jeszcze na koniec inny człowiek, ale nie z Polski, a za to z ukraińskiej polityki, doradca prezydenta Zełenskiego, pan Podolak, no, powiedział, to może jest wyrwane z kontekstu, tak się mówi, no ale sens jest mniej więcej taki, że dopóki trwa wojna, Polska będzie najlepszym przyjacielem Ukrainy, oczywiście z punktu widzenia Kijowa patrząc, ale kiedy wojna się zakończy, no to relacje będą normalne, tak jak z innymi państwami, normalne, czyli także będzie miejsce na konkurencję. Jak to rozumieć?
To Paweł Kukiz zaczął tą dyskusję tak naprawdę. Bardzo się cieszę, że to akurat Pawłowi przypadło w udziale, dlatego że on poświęca część swojego życia Ukrainie, jeżdżąc tam. On się chwali tym oczywiście, ale on tam raz na dwa tygodnie jedzie do tej Ukrainy. Co on tam nie wyprawia? Pomaga im jak może, tym szkołom. W ogóle co może to robi ten chłop, nie? I ja jestem naprawdę dumny z tego, co on robi. Natomiast jeżeli o moje zdanie chodzi, proszę państwa, no cóż, wpadliśmy troszkę we własną pułapkę. Otóż polityka empatii, bezkrytycznej empatii wobec napadniętego narodu, to jest wypisz, wymaluj, to nasze zachowanie definiuje się historycznym za waszą i naszą wolność. To jest moim zdaniem przekleństwo naszego narodu, dlatego że zawsze za czyjąś wolność lepiej nam się walczyło niż za własną. I w tym przypadku Ukraina uwierzyła w narrację, która była na początku potrzebna, że Ukraina walczy również za was. Czyli jak Morawiecki z Dudą jechali po dworach europejskich, to oni wprost mówili, jak możecie stać obok, skoro oni też walczą za was. Myślicie, że Rosjanie się zatrzymają na granicy na Bugu i tak dalej, i tak dalej. Ta narracja się sprawdziła. Uaktywnili wtedy, pamiętam, dwa tygodnie jeździli od stolicy do stolicy. To wielka robota polskiej dyplomacji była. I udało się ich przekonać do wzięcia udziału w pomocy dla Ukrainy. Pamiętacie państwo hełmy kewlarowe przeterminowane od Niemców, i wtedy Mateusza Morawieckiego, który powiedział, przecież to jest jakiś wstyd w ogóle, nie? Przecież to jest jakiś obciach. Hełmy będą teraz na pomoc Ukrainie wywozić. No to taka narracja była wtedy. Proniemieckiej Unii Europejskiej. I Polska dyplomacja to zmieniła. Tylko tyle, że wiecie państwo, Ukraina zdaje sobie już sprawę z tego, że ta wojna jest już gdzieś na finiszu. Tam jeszcze jakieś pół roku i albo ten Krym odbiją, albo będzie jakieś porozumienie z Rosjanami, bo ani Rosjanom się już nie opłaca krwawić, ani Ukraińcom już nie. I trzeba będzie zacząć oddawać długi. Mało tego, będą potrzebne kredyty. Finansowanie, odbudowa i tak dalej, i tak dalej. No więc narracja Ukrainy będzie taka, że walczyliśmy za całą Europę, w związku z tym bardzo proszę umorzyć wszystko, co do tej pory i przystępujemy do dalszego działania. No to jest takie biznesowe trochę podejście. Ja to rozumiem. Natomiast nie rozumiem dalszego trwania w takim empatycznym odruchu, że Ukrainie, ponieważ walczy, to wszystko można, szczególnie na terenie Rzeczpospolitej i szczególnie w ramach pomocy dla Ukrainy. Powinniśmy zacząć myśleć o sobie, bo ja tylko państwu przypomnę, że w II wojnie światowej 30 tysięcy Polaków oddało życie za ratowanie Żydów. Zobaczcie, jak dzisiaj nas traktują. I żeby nie było tak z Ukraińcami, że my im pomogliśmy jak mogliśmy, oddaliśmy im serce na talerzu, potraktowaliśmy ich jak rodzinę. My tu nie oczekiwaliśmy żadnej wdzięczności, no ale żeby na litość boską stać przy prezydencie Rzeczypospolitej i mówić o tym, że w Buczy strzelano w tym głowy ludziom, że dokonano ludobójstwa, że odkopiemy każdego, ekshumujemy każdego, każdy będzie miał godny pochówek i tak dalej, i tak dalej. I on to mówi przy prezydencie Rzeczypospolitej, któremu w głowie kotuje się jakieś 160 tysięcy nazwisk zamordowanych na Ukrainie przez Ukraińców, Polaków i nic? I w tej kwestii nic? Oni tylko ciągle mówią, że przyszłość. No, jeżeli to jest tak, że chcą do Unii Europejskiej wejść, to pragnę przypomnieć, że to jest, Unia Europejska składa się z chrześcijańskiego podejścia do życia i śmierci i z takimi barbarzyńskim podejściem dla Ukrainy miejsca w Unii Europejskiej nie będzie.
O czym mówił Marek Jakubiak, prezes Federacji dla Rzeczpospolitej Kukiz 15, sekretarz generalny. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, kłaniam się.
Do usłyszenia. Godzina 12:48, a my teraz w 7 dokładnie wskakujemy do pociągu do lata.